En discussion portant sur les questions actuelles.
Unter dem Titel gesprochen, das Ende der Philosophie und die Aufgabe des Denkens.
Set Contra. Radio Filozoficzne.
Dzień dobry, z tej strony Katarzyna Werkowicz. Przeprowadzam wywiad z księdzem profesorem Ryszardem Moniem, który wykłada etykę na UKSW w Warszawie. Dlaczego filozofia? Skąd to zainteresowanie i kariera naukowa w tym kierunku?
Proszę pani, trochę przypadkowa, bo w seminarium pisałem pracę na temat etyka objawiona, a etyka naturalna w pierwszym rozdziale listu do Rzymian. Tam próbowałem pokazać, czy to, co jest napisane w liście do Rzymian, gdzie święty Paweł apostoł używa słowa katafizis i parafizis, czyli zgodne i sprzeczne z naturą, czy to ma pochodzenie wyraźnie biblijne, czy może właśnie stoickie. I na tej podstawie doszły moje władze do wniosku, że mnie wyślą na Katolicki Uniwersytet Lubelski. Bym studiował u księdza profesora Stycznia etykę, bo jak powiedział ówczesny biskup Romaniuk, to między etyką a teologią moralną jest niewielka różnica. No tam jest trochę filozofii, ale to się można tego nauczyć. Tak się mogło złożyć, że ja w ogóle nie musiałem chodzić na wykłady z etyki. Ale ja przewidując, że mogę wykładać w seminarium, chodziłem z pierwszym rokiem dobrowolnie na etykę, bo etykę zaliczali tym, którzy przychodzili na filozofię, jako taki mniej ważny przedmiot. A chodząc na wykłady do księdza Stycznia z pierwszym rokiem, no przyswajałem sobie materiał, a ponadto przyglądałem się, jak on to robi i myślę, że coś z tego zostało w moich wykładach. Ale jeszcze była taka sprawa, że recenzentem mojej pracy doktorskiej był ksiądz profesor Helmut Juros, tym zewnętrznym, tu z ATK. I on mnie tu zatrudnił najpierw na zajęciach zleconych i to na Wydziale tych Nauk Historycznych i Społecznych, bo ja tam zaczynałem swoją karierę naukową, jeśli to można karierą w ogóle nazwać, a potem przeszedłem na Wydział Filozofii, ale to wtedy, kiedy się zwolnił etat po księdzu profesorze Tadeuszu Pisadze. Czyli można powiedzieć, że tak, z jednej strony miałem jakieś takie zainteresowania filozoficzne, bo taki temat wybrałem kiedyś, ale on był bardziej biblijny niż filozoficzny. Potem przestawiłem się na filozofię i skończyłem na kulu całą filozofię teoretyczną. Głównie chodziłem do Kamińskiego na wykłady. No, takie to były moje wybory, mówię, trochę przypadkowe, trochę kierowane. Jakby nie wszystko zależało ode mnie, ale to mi się podobało. I wykładam filozofię.
Jak ludzie podchodzili do etyki kiedyś, a jak podchodzą do niej dzisiaj?
Proszę pani, to pytanie, na które trzeba byłoby odpowiadać bardzo długo, bo to trzeba byłoby przybliżyć całą historię etyki, którą tutaj na UKSW wykłada pani profesor Podres. Natomiast co dałoby się powiedzieć? Jeszcze trzeba byłoby etykę odróżnić bardzo wyraźnie od moralności, jako pewien namysł nad moralnością czy nad ludzkim postępowaniem. I czym innym jest podejście moralne ludzi, które się zmieniało i zmienia, czym innym pewien namysł teoretyczny, którego dokonywali myśliciele w ciągu wieków, co można byłoby powiedzieć charakterystycznego, to chyba to, że jakby dzisiaj zmienił się sens wykładów z etyki albo rozumienie etyki, co bardzo wyraźnie widać, jak się obserwuje powstawanie różnego rodzaju komitetów etycznych.
Co przede wszystkim chce ksiądz profesor przekazać swoim studentom? Czego ich nauczyć?
Proszę pani, tu trzeba by kilka poziomów odróżnić, co ja chcę przekazać. Przede wszystkim chcę przekazać pewien program, który jest przewidziany. To znaczy, żeby oni przyswoili sobie podstawowe pojęcia i rozumieli je we właściwy sposób, tak jak sumienie, prawo naturalne, godność, jakie są kierunki etyczne, metaetyczne i tak dalej. Ale chcę im przekazać i myślę, że mi się to w jakiejś mierze udaje, przekazać pewną wizję człowieka i życia, by oni zobaczyli, że ta wizja jest sensowna, że ona jest teoretycznie ujmowana, znaczy przedstawiana, ale ona ukazuje pewnego realnego człowieka, który istnieje i działa. Poza tym chcę ich uczyć czegoś, o czym będę w najbliższych dniach mówił w Trnawie, o tym, jak być etycznym, jak etyk ma być etyczny, czy w ogóle jak mówić, postępować etycznie, by nie manipulować ludzi, tylko pokazywać im pewien horyzont badawczy. Poza tym chcę ich nauczyć pewnej ścisłości w wyrażaniu się. Także jest kilka różnych celów, które mniej lub bardziej w sposób wyartykułowany próbuję przedstawić i myślę, że cokolwiek z tego mi się udaje, może bardzo niewiele, można byłoby więcej, ale jeżeli ci ludzie przychodzą po jakimś czasie tam, szukają mnie, to znaczy, że coś tam jeszcze oprócz tych ścisłych definicji zostało.
Jakie ksiądz profesor ma autorytety w dziedzinie filozofii?
Ale co pani rozumie przez autorytety? W filozofii trudno mieć autorytety w tym sensie, że my się kierujemy tym, co oni powiedzieli, bo filozof powinien rzeczy badać jakby od początku. Może niekoniecznie w sposób fenomenologiczny, czyli istnienie wyłączać przed nawias albo z powrotem trafiać do rzeczy, ale powinien je badać krytycznie, więc nie ma, trudno mówić o jakichś autorytetach. Można bardziej, których ja filozofów cenię, lubię. Kiedyś ksiądz Janeczek w takiej rozmowie ze mną gdzieś tam w czasie wakacji powiedział, a bo ty masz takie myślenie kantowskie. Te poglądy mi nie są, że tak powiem, takie. Ja Kanta cenię i uważam, że to, że jeżeli się Kantowi zarzuca formalizm, to nie do końca jest to prawdziwe, co w książce swojej wartości należy, próbowałem pokazać. Trochę znam francuski, no to się nimi interesowałem, jakby Rückera, Levinasa, później no, tym ostatnio trochę przez przypadek, tym Badiouem, Henriego i paru innych. Znałem trochę tych niemieckich filozofów, bo to był czas, kiedy ja pracowałem na niemieckiej literaturze. Zresztą będąc na studiach, tak na takim roku, jako, nie wiem, szabatowym, jak to nazwać, kiedy to doskonaliłem swoje znajomość filozofii jako tak zwany recherche libre, czyli wolny taki poszukiwacz, no to chodziłem na zajęcia do profesora Gresza w Instytucie Katolickim w Paryżu, gdzie zajmował się głównie filozofią niemiecką.
Trzy najważniejsze książki według księdza profesora w kontekście etyki.
W kontekście etyki, proszę pani, to na pewno jest etyka nikomachejska. To jest uzasadnienie metafizyki moralności Immanuela Kanta. Jaka trzecia? No myślę, że Rawlsa jednak, bo bez Rawlsa się nie da współczesnej dyskusji etycznych zrozumieć, że mam trzy takie wymienić.
A jeśli chodziłoby o książki, z których można czerpać taką wiedzę, ale nie należą ściśle do dziedziny etyki?
Proszę pani, ja uważam, że filozof, etyk, nie może żyć i pracować bez literatury. I tu można wymieniać cały szereg dzieł Dostojewskiego, Szestowa, dzieł Steinbecka, dzieł Saint-Exupériego i paru innych. To taki Tolstoj, Dostojewski, Steinbeck, Antoine de Saint-Exupéry, paru, ale to tylko to, co mi przychodzi do głowy, bo tam jak w zwierciadle odbija się życie ludzkie. Tam w sposób uproszczony, wyolbrzymiony niekiedy przedstawia się pewne problemy, które są ważne i myślę, że etycy uciekają trochę przed literaturą, żeby nie byli posądzeni o to, że są literatami.
To teraz mam bardziej pytanie z dziedziny nie pracy, tylko odpoczynku. W jaki sposób ksiądz profesor odpoczywa, jak spędza wolny czas?
Tak trochę to za mało odpoczywam, bo ciągle coś jest, ale jeżeli odpoczywam, to bądź gdzieś idę na spacery, ale ja też lubię pływać. Jak mam możliwości popływania, to robię lub gdzieś idę do teatru, opery, dlatego, że tam jest taka trochę, to jest inny świat. Nie lubię telewizji oglądać, nie lubię filmów w kinach takich pierwszych, lepszych oglądać, wolę pójść do opery czy do filharmonii, bo tam się człowiek w inny świat przenosi, a fizycznie no to pływać. Lubię i wyjeżdżam na Węgry, tam na wakacje, czy teraz byliśmy na Słowacji, żeby sobie trochę popływać. Ale tak generalnie to za mało.
Czyli ten wysiłek intelektualny jest równoważony przez wysiłek fizyczny.
To znaczy powinien być i jako etyk wiem, że powinien być, natomiast w praktyce nie zawsze może przejść od jest do powinien, co zauważył David Hume. Chociaż powinienem sobie powiedzieć, że lekarzu ulec samego siebie.
Teraz bym chciała zapytać o największy sukces, jakieś takie osiągnięcie księdza profesora.
Ale gdzie? W filozofii? Tak. Czy w ogóle?
Oba pytania byłyby ciekawe. Może być w filozofii najpierw, a później w ogóle.
Proszę pani, ja oprócz tego, że wykładam filozofię, jestem nauczycielem akademickim. Jak mnie pytają, jaki ja mam zawód, to ja najczęściej powiadam nauczyciel akademicki, bo nie chcę mówić, że filozof, bo po pierwsze to niezrozumiałe, po drugie ja nie uważam za takiego filozofa, który bardziej za nauczyciela akademickiego, aczkolwiek wydaje mi się, że ja mam jakąś swoją wizję świata, ludzi, wszystkiego. Może to nie jest aż tak oryginalna czy genialna wizja, którą by trzeba było przedstawiać. Jestem, powiedzmy, nauczycielem akademickim, tak będzie bezpieczniej. Aczkolwiek powiadam, mam poukładane pewne sprawy, mógłbym twierdzić, że jestem filozofem, ale wolę mówić, że jestem nauczycielem akademickim. Proszę pani, oprócz tego jestem księdzem i to jest nie bez znaczenia, bo ja mam trochę inne podejście do tego, co robię i cały czas uważam, że i tak jak wykładam, to próbuję pokazać wszelkie uzasadnienia, odwołując się do poznania takiego rozumowego, a nie do jakichś praw wiary przekazanych w objawieniu. To opuściłem, kiedy przeszedłem studiować filozofię na KUL i odżegnałem się od teologii moralnej. Natomiast siłą rzeczy ludzie przychodzą z pewnymi problemami i oni to doskonale też wyczuwają, że tu im coś mogę powiedzieć. Poza tym ja pracuję w duszpasterstwie i proszę pani, jak pani chce wiedzieć, to za swoje największe osiągnięcie uważam pobyt w kościele świętej Anny. W duszpasterstwie akademickim, gdzie teoretycznie byłem tylko rezydentem, praktycznie jednym z duszpasterzy akademickich. Prowadziłem konwersatoria. I powiem pani coś takiego, że seminaria naukowe, doktoranckie, wykłady łącznie z monograficznymi to jest pestka. W porównaniu z tym, co mnie kosztowały konwersatoria u świętej Anny. Bo tutaj przychodzą ludzie, którzy mniej więcej interesują się filozofią. Natomiast tam przychodzili ludzie, którzy studiowali polonistykę, fizykę, teologię, filozofię, prawo, medycynę i trzeba było im powiedzieć coś tak, żeby ich zainteresować. I ja uważam, że tam się chyba najbardziej sprawdziłem, jeżeli miałbym cokolwiek porównywać. Jeżeli pani chodzi o filozofię, to powiem, że profesurę zrobiłem, to nic nie znaczy, bo wielu zrobiło. Taki jest może pikantny szczególik. Teraz zostałem powołany do komisji oceniającej profesurę pana Jaromiego Febera na Słowacji w najbliższą środę, czyli 29 marca. Ja będę w tym brał udział. Jako członek komisji, przy okazji zobaczę, jak to wygląda procedura profesury na Słowacji, bo tego nie znam, ale zostałem powołany, no to takie, no można powiedzieć, jakieś takie maleńkie inne osiągnięcie.
No miałam też pytanie, jak to być księdzem filozofem?
Proszę pani, być księdzem filozofem myślę, że jest bardzo dobrze. Dlatego, że ja mam taki, to po prostu skłania mnie do pewnego myślenia i do pewnej analizy. I ja, powiedzmy, w kazaniach czy w jakichś naukach, to trochę z tego korzystam, które głoszę, ale bardzo często ludzie sądzili, słuchając moich kazań, że jestem biblistą. A ja im odpowiadałem z pewną przekorą, czy powiedzmy w taki trochę bałamutny sposób. Nie, ja jestem filozofem. Skąd to się wziął? Bo kiedy ja analizowałem Pismo Święte, to ja spróbowałem go zrozumieć, zaanalizować, osadzić w pewnym kontekście, a nie tylko powtarzać. Co sprawiało wrażenie, że ja gdzieś jakąś biblistykę studiowałem, czy że wykładam biblistykę w seminarium duchowym. Nic takiego. Ja dokonywałem pewnej reinterpretacji tekstów. Próbowałem te teksty porównać, osadzić w jakimś kontekście. I myślę, że to jest pochodna właśnie mojego bycia filozofem, co może się wydawać dość paradoksalne. Oczywiście ja nie twierdzę, to było nie wiadomo jakieś tam osiągnięcie, ale pokazuje to, i czy to mi pomagało, a nie przeszkadzało? Wiem, że mam badać przy pomocy rozumu i rozumowo wyjaśniać, co się daje, ale z drugiej strony jestem przekonany, że wszelkie wyjaśniania teoretyczne ma swoje granice. No i teraz możemy przyjąć, że dalej nic nie ma, możemy przyjąć, że to pewne rzeczy zrozumiemy w świetle Bożego objawienia, natchnień Ducha Świętego i tak dalej.
Było pytanie o sukces, a chciałam spytać o taką trudność, z którą ksiądz profesor musiał się mierzyć.
Trudności to się całe życie mierzyłem. Studentów, którzy nie chcieli chodzić. A ostatnio, żeby pani tak odpowiedzieć, ja bardzo boleśnie przeżywam to, co się dzieje na UKSW, na Wydziale Filozofii, w sensie tym, że studenci masowo opuszczają. I kiedy jako dyrektor instytutu ze 3 razy próbowałem podnieść ten problem, to zbywano mnie. A bo to takie czasy, bo na Uniwersytecie Warszawskim i tak dalej.
I to mogę potraktować jako swoje, tą porażkę, że nie udało mi się kolegów nawet zachęcić do tego, żeby podjęli ten problem. Bo ja uważam, że gdzieś jest błąd systemowy, bo że młodzież pracuje, że chce mieć legitymację i zniżki. To wszystko prawda. Ale ja uważam, że gdzieś jest błąd w programie, który tkwi, że ci przyjmujemy 90 osób, nawet jeżeli to są przyjęte osoby z przypadku, to gdzie one znikają? Kiedyś też z przypadku przyjmowano tych, co chcieli studiować psychologię i oni zostawali.
Mam takie pytanie jako młoda osoba, no bo ksiądz profesor już pewnie mierzył się z tymi decyzjami odnośnie powołania. Jak rozeznać właśnie to swoje powołanie? Jak było z księdza powołaniem do kapłaństwa i jak było z tym powołaniem do dydaktyki?
Proszę pani, to nie jest, że tak powiem, pytanie do filozofa, ale ja na nie odpowiem. Nie było moim żadnym marzeniem, żeby być filozofem, czy być dydaktykiem. Ja w pewnym momencie doszedłem do wniosku, że będę księdzem. Tak, czułem taką potrzebę bycia. Powiem więcej. Mnie bardziej imponowało głoszenie kazań i nauczanie. Widziałem przyjeżdżających z cysterców ze 2-3 lata do parafii, gdzie byłem, się wychowywałem. I ja nawet miałem zamiar pójść do cystersów, do Wąchocka. Byłem o jeden krok od tego. Potem się rozmyśliłem i przyszedłem do seminarium, do Warszawy. I tam byłem. I ani mi się dydaktyka, ani studiowanie nie marzyło. Uczyłem się, bo lubiałem uczyć się. I zauważono, że no jakieś tam zdolności mam i w pewnym momencie wysłano mnie na studia. No a potem to już nawet nie bardzo szło się wycofać, bo jak wspominałem biskupowi Dusiowi, nie tylko, że chciałbym pójść na parafię, to się śmiał i w ogóle nie chciał słuchać, bo powiedział, że na parafię może każdy pójść, a wykładać nie każdy. No i tak zostało, proszę pani, przez zwykłe przypadki.
To jak w takim razie rozeznać swoje powołanie? Czym się kierować?
Proszę pani, ja myślę, że tym, co mnie interesuje i gdzie ja bym siebie widział. Myślę, że to, bo kiedy mówimy o powołaniu, no to można rozumieć przez to powołanie kapłańskie i zakonne, ale przecież kiedyś, w dawnych, dobrych czasach, widziano powołanie lekarza, nauczyciela, wychowawcy, a nawet architekta czy budowniczego. Są ludzie, którzy coś robią z pasją, co ich interesuje i oni widzą siebie w tym. Ale proszę pani, to jest trochę przypadek, bo potem się może okazać, że wcale nie to było najważniejsze. Nie to było najważniejsze, a tak naprawdę to pewnie się na tamtym świecie okaże, co było ważne, gdzie żeśmy się rozminęli. Ale ponieważ nie mamy wglądu w to, co będzie tam, no to to, co nam rozum podpowiada, gdzie widzimy siebie, to próbujmy tam być. No, jeżeli to nie jest nasze powołanie, to wcześniej czy później odpadniemy.
Jak ksiądz profesor godzi wiarę z racjonalnym myśleniem, z filozofią?
Godzę to całkiem dobrze, bo ja uważam, że rozum jest bardzo precyzyjnym narzędziem do opisu rzeczywistości. I zawsze jestem zwolennikiem racjonalizmu wszędzie, łącznie z duszpasterstwem. I uważam, że do duszpasterstwa za dużo się wolontaryzmu, uczuciowości i wszystkiego zakradło, a za mało rozumu, najzwyczajniej w świecie. Gdzieś rozum został zlekceważony, tu mi się przypomina książka Chestertona, Przygody księdza Browna. kiedy on rozpoznał pewnego oszusta, przestępcę, przebranego w sutannę, gdy jechali w pociągu. No to tak, takie kryminały jak ojciec Mateusz mniej więcej, pisał Chesterton. I kiedy w końcu policja ujęła tego oszusta, to ten księdzu Brownowi postawił pytanie, jak ty mnie wykryłeś? Odpowiedział, napadłeś na rozum. Doszedłem do wniosku, że nie możesz być księdzem katolickim. Rozum, powtarzam, jest bardzo precyzyjnym narzędziem opisu rzeczywistości i nim trzeba się posługiwać do granic możliwości. Ale trzeba pamiętać, że rozum ludzki to jest tylko rozum. I albo, biorąc tak, proszę pani, czysto filozoficznie, albo ten rozum wystarcza i nic więcej nie ma, albo jest jeszcze coś, czego rozum nie ujmuje. I jest jakieś światło, że tak powiem, nadprzyrodzone. Kościół katolicki nie przeciwstawia sobie wiary rozumowi. Fides et ratio, encyklika, która to bardzo pokazuje. Jeszcze trzeba by odróżnić rozum od intelektu, przy pomocy my, którego poznajemy, a to nie jest cała sfera czucia, odczucia i tak dalej. Także ja nie widzę tu żadnego problemu. Kiedy przychodzi do wyjaśnienia pewnych prawd wiary, no to czasami ten rozum zawodzi. On się wydaje bądź za maleńki, a bądź prawdy wiary wydają się tak nieprawdopodobne, że trzeba je odrzucić. Na przykład, no nie wiem, niepokalanego poczęcia, zagadnienie Trójcy Świętej, no to jest pokusa, by to odrzucić, bo tego rozum nie może poznać. A moje pytanie brzmi, czy rozum jest jedyną możliwością poznania? Wychowany trochę na tomizmie, ale też na filozofii Arystotelesa. Wiem, że jeszcze jest coś takiego jak intelekt, który trochę inaczej poznaje, a nie kalkulując, nie przechodząc od poprzednika do następnika, od przesłanki do wniosku, że jeszcze są inne typy poznania, nawet tu w tym życiu czysto takim ziemskim, nie mówiąc już o nadprzyrodzonym. Coś takiego jak intuicja, telepatia, inne rzeczy, które nie chcę ich, tylko pokazuje to rozum kalkulacyjny, który nie wystarcza.
No właśnie, co z tą sferą ducha? Czy ksiądz profesor miał jakieś doświadczenie, które się wymyka racjonalnemu myśleniu i świadczyłoby o tym, że człowiek też jest istotą duchową?
Proszę pani, to zależy, co my rozumiemy przez ducha. Przez ducha możemy rozumieć coś nadprzyrodzonego, a możemy rozumieć pewną sferę w człowieku. Ja ciągle powtarzam na wykładach, mówiąc choćby o prawie naturalnym, że istnieje cielesność, psychika i duchowość. Czyli ja przez ducha rozumiem to, co jest ogólne, konieczne, niezmienne, ja czasowe. I uważam, że człowiek coś takiego jak ducha posiada, kiedy chce być wolny, kiedy kocha, kiedy jest odpowiedzialny i tak dalej. I w tym sensie można mówić o duchu. Natomiast jeżeli pani, ja podejrzewam, pani pyta o coś innego, czy istnieją inne sposoby poznania poza tymi racjonalnymi, uważam, że istnieją. Trudno to powiedzieć i w ogóle trudno udowodnić, ale z takich już pytań bardziej osobistych, które są zadawane, tak. To opisał Kazantzakis w książce Greg Zorba. Kiedy ci dwaj przyjaciele żegnając się, jeden jechał tam na Kaukaz, a drugi mówił, że gdybyś się znalazł w jakimś niebezpieczeństwie, pomyśl o mnie z taką siłą, żeby moje myślenie dosięgło cię, gdziekolwiek byś nie był. Ci, którzy czytali książkę Greg Zorba, wiedzą, bo to jest zresztą książka o przyjaźni, pomijając, że tak powiem, te opisy przygód Madame Hortensii, wdowy po 6 admirałach, to jest książka o przyjaźni i tam, tak jak sugeruje Kazantzakis, kiedy stary ten przyjaciel umierał, to stary Grek Zorba to odczuł. Ja miałem taką przygodę między Avillo a Toledo. Siedzieliśmy na parkingu i wiedziałem, że coś się złego dzieje z tą osobą. Niejako mi stało przed oczyma. Na szczęście nic strasznego, ale owszem złego. Kiedy przyjechałem do Polski, okazało się, że moje... To się działo dokładnie w tym czasie, kiedy ja tam siedziałem, bo tak próbowałem godziny ustalić. Jakiś inny rodzaj poznania. Ja nie chcę twierdzić, że to jest jeszcze taki, którego się nie udało ani psychologom, ani filozofom opisać. Albo jeżeli opisywali to w sposób dość, że tak powiem, mizerny, to co Edith Stein mówiła o wczuciu się w drugiego człowieka, się wczuwam w cudzą psychikę, to też nie jest rozumowania, bo to co Hartmann mówił, że możemy przeniknąć cudzą osobowość, on, który był ateistą, więc wcale się do jakichś nadprzyrodzonych, że tak powiem, kiedy mówił, że mamy kogoś wzorować się na kimś, a nie naśladować, to uważa, że w cudzą psychikę, osobowość, o tak on to nazywał, możemy się wczuć, wejść w tą osobowość.
Co najbardziej ksiądz profesor ceni w innych ludziach?
Proszę pani, szczerość. Absolutnie szczerość. Nie znoszę nieszczerości. Ja bym wolał, żeby ludzie byli grzeczni i mówili pięknymi słowami, nie używali przekleństw, ale nawet jak używają, to uważam to za mniejszy błąd niż nieszczerość. Ja chcę wiedzieć, co ten człowiek myśli. To wtedy będę wiedział, czy jest mi z nim po drodze, czy nie po drodze. Jeżeli jest nieszczery, to zgadzam się z ateistą Hartmanem, Nikolajem, żeby była sprawa jasna, o którego mi Hartmana chodzi, że wartością jest szczerość intencji. Dlatego czasami z pewnymi ludźmi mi trochę nie po drodze, ja z nimi utrzymuję kontakty, no bo taka jest potrzeba, poza tym i bycie księdzem, i bycie profesorem, czy kierowanie instytutem przez 8 lat nauczyło mnie tego, że z różnymi ludźmi muszę się dogadywać, ale z niektórymi mi jest nie po drodze, jeżeli czuję, że oni są nieszczerzy, bo można mówić piękne słowa, być bardzo kulturalnym, ale jakieś słowo, nawet bardzo kulturalne, czy bardzo kulturalny sposób wyrażania się może być nieszczere, albo może być bardziej bolesny niż najbrzydsze słowa. Co nie znaczy, że jestem za brzydkimi słowami, wręcz przeciwnie, uważam, że nie powinno się ich używać. O. To i to, co jest u ludzi cennego i charakterystycznego, to jest szczerość i dobra wola. I ja będę powtarzał z uporem maniaka, że Kant miał rację, twierdząc, że nie ma żadnej dobrej rzeczy poza dobrą ludzką wolą. Ale to będę szczerość cenił. Absolutnie to na pierwszym miejscu. Bo zdolności intelektualne są wtórne, czy trzeciorzędne. Pewna pracowitość czy solidność to jest cenna, ale tutaj jest nie ma szczerości, to trudno budować relacje międzyludzkie.
To już mam odpowiedź na pytanie, jaki jest ulubiony student księdza profesora.
Jak to jaki?
Szczery i pracowity.
Proszę pani, no szczery to taka w przypadku studenta, to taka odpowiedź byłaby za mała. Znaczy niewystarczająca. Ja uważam, że to, co można cenić u studenta, to jest po pierwsze jego pracowitość. I postawię to na pierwszym miejscu, bo nawet jeżeli on jest mniej zdolny, to coś osiągnie. A druga rzecz to pewna twórczość, czy chęć zrobienia z czegoś innego, nowego, czego dotychczas nie było, a nie powielania tego samego. Czy jemu się uda i na ile mu się uda, to inna sprawa. Natomiast to jest istotne. Nawet dzisiaj mówiłem na wykładach to do studentów, że Nie może być tak, że ktoś podejmuje się jakiegoś tematu, bo chce swoje problemy rozwiązać, osobiste. On podejmuje się, jeżeli studiuje filozofię, ale to może być równie dobrze historię, biologię czy geografię, to on musi chcieć pokazać coś, czego dotychczas nie pokazano albo pokazywano to źle. Czyli on chce coś stworzyć, bo to mówię o studentach. Otóż on musi być kreatywny, czy chcieć być kreatywny i być kreatywny. To jest może ważniejsze, ale jakby przy wyborze, no to poza tą szczerością, która odnosi się do wszystkich ludzi, specjalnie studentów, a nie wyróżnia, to pewna pracowitość i pewna kreatywność, że on chce, oczywiście nie wszyscy stworzą wielkie dzieła, ale on może chcieć, czy musi chcieć, czy powinien chcieć coś nowego stworzyć, pokazać, czego nikt nie zrobił dotychczas, bo student to zajmuje się pracą naukową i on powinien w tej pracy naukowej coś stworzyć, a nie koniecznie rozwiązywać swoje problemy osobiste czy życiowe, bo przecież jeżeli ja słyszę, że student chce pisać, tak przykładowo, to banalny przykład, ale o rozwodach, to podejrzewam, że ktoś w jego rodzinie się rozwodzi i on chce, ale w pisaniu na temat rozwodów nic ciekawego nie wymyśli.
To ostatnie pytanie brzmi, jak żyć w takim razie?
Proszę pani, jak żyć, to pytanie, które jakiś temu rolnik Tuskowi postawił. Proszę pani, ja myślę, że żyć należy tak, żeby móc śmiało spojrzeć każdemu w oczy. To jest pierwsza sprawa. A potem można się zastanawiać, jak żyć, jaki wykonywać zawód, jak zdobywać pieniądze, jak te pieniądze wydawać, z kim żyć i tak dalej. Jako etyk powiem, że można spojrzeć drugiemu śmiało w oczy. Przypomina mi się taki tekst Tygodnika Powszechnego, ale to gdzieś rok 76-7, kiedy opisywano w tygodniku taką scenę nauczyciela, który tłumaczył właśnie jak postępować, jak być uczciwym, szczerym. I jeden z uczniów powiedział, czego się pan dorobił? Chodzi pan w wypłowiałym płaszczu i w wykrzywionych butach. I zaległa cisza, nie wiedzieli uczniowie, jak zareaguje nauczyciel, a ten powiedział, że to prawda, ale pokażcie mi drugiego, który doszedł do majątku nieuczciwie, żebym mógł tak spojrzeć w oczy, jak ja wam spoglądam. Bo on mógł im patrzeć w oczy, oni go cenili jako nauczyciela, jako uczciwego człowieka. I myślę, że żyć trzeba tak, żeby móc spojrzeć drugiemu w oczy, by się swoich czynów wstydzić. To jest pierwsza sprawa. A druga, no to już możemy rozmieniać na drobne i pytać, jaki wybrać zawód, jak pracować, z kim się ożenić, czy za kogo wyjść za mąż i tak dalej. To są wtórne sprawy.
Aux discussions portant sur les questions actuelles.
Es sind bei Kohle, glaube ich, so kann ein Mädchen was lieben.
Unter dem Titel gesprochen, das Ende der Philosophie.